wieczór, Sławomir Szczepaniec. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Rozmów o Biblii. Siedzi z nami wielki gość tego wieczoru, czyli Adam Małkiewicz.
A niskiego wzrostu tam.
Ale zapowiedziałem jak Kim Il-sena.
No witajcie.
Słuchaj, Adam, spotkała mnie dosyć ciekawa rzecz z twojej strony, bo uparłeś się na to, żeby nagrać temat o prześladowaniach chrześcijańskich. Przed chwilą siadłem z tobą na kanapie, pytam się ciebie, wow, to powiedz mi, jak to zielonosiątkowca, takie mocne świadectwo o tym, jak byłeś prześladowany, a ty mi mówisz, nie byłem prześladowany.
No nie byłem właśnie.
Kończymy, nie?
No kończymy w zasadzie. Bo w stosunku do tego, co się dzisiaj dzieje, to czego ja doświadczałem, trudno nazwać prześladowaniem, aczkolwiek dla wielu ludzi byłoby.
Dobrze, no czy spotkałeś się kiedyś z prześladowaniami za wiarę w ogóle?
No tak. Takimi powiedziałbym, jak na tamte czasy, to były w pewien sposób prześladowania. Na przykład w latach szkolnych, no pamiętam, niełatwo było, tak jak dziś, chodzić sobie do szkół i dzisiaj jest na tyle duża tolerancja w szkołach, że mało kogo obchodzi, kto w co wierzy, bo wiara jest kwestią prywaty. Natomiast ja pamiętam sytuacje, w których lądowałem gdzieś tam w górze śniegu, koledzy, którzy zasypywali, którzy się śmiali, którzy gwizdali, którzy miauczeli, którzy wyzywali od sekciarzy. No nie zawsze wracałem do domu cało i zdrowo, powiem tak, ze szkoły. Podstawowa szkoła, trzecia, czwarta, piąta klasa. No były ostre jazdy, powiem, z tego powodu. W klasie byłem na przykład sam, nie miałem kolegów. I miałem wybór, albo się do reszty dopasować i płynąć z prądem tak jak oni, albo dalej jasno komunikować, że należy do tego, do kogo należy. No i dalej leżeć.
Ile ty miałeś lat, chłopcze, kiedy się nawróciłeś?
No, 12. 12.
No to w czasie Wielkiej Wojny chyba było, tak?
I to był czas, powiem, że...
Stan wojenny.
To był czas, kiedy ja w sumie... Kontekst mojego nawrócenia to w ogóle inne świadectwo jest, ale nawróciłem się dlatego, bo życie mi się skończyło. W sensie koncepcji i w sensie sensu życiowego skończyło mi się, miałem 12 lat i wtedy stwierdziłem, że to życie jest bez sensu i najbardziej rozsądną rzeczą, którą można zrobić, to życie zakończyć. Miałem 12 lat i dziękuję Bogu, że wtedy spotkało mnie to, co spotkało, bo mogę być w tym miejscu dzisiaj w życiu, w którym jestem. No. Potem troszkę, jeśli chodzi o prześladowania, miałem kłopotów w pracy zawodowej. Pracowałem w Kalwarii Zebrzydowskiej i byłem trochę inny niż cała reszta. I też różne kłopoty. Wyłączanie maszyn produkcyjnych, robienie dziwnych żartów, tylko z powodu tego, że jesteś inny. Ale co mnie cieszyło, czytałem wtedy solidnie Biblię też i był wielką zachętą dla mnie przykład Józefa, który był albo w więzieniu, albo u Potyfara gdzieś tam, albo jeszcze coś tam o coś oskarżony. I Józef był dla mnie takim ideałem, który sobie wklepałem w swoją głowę i w swoje serce i modliłem się w tym czasie trudnym. Ja też tak chcę, nie poddam się. I powiem ci, że chociaż w pracy zawodowej miałem na początku ciężko, to stosowałem zasady, którymi żył Józef i obróciło się to ku takiej chwale prawie, że jaka spotkała Józefa. No nie znaczy, że zostałem tam gdzieś szefem w firmie, ale powiem, że zdobyłem naprawdę mocny autorytet.
Ogromny szacunek.
Tak, szacunek był ogromny.
I to był zakład produkcyjny, branży obuwniczej.
Tak. I nie byłem tam, co prawda, zwykłym pracownikiem, natomiast starałem się żyć na równym poziomie ze wszystkimi i nie udawać tam wielkiego jakiegoś, no nie wiem, wpływowego. Natomiast co było ciekawe, to, że ta początkowa, w cudzysłowie, hańba obróciła się ku wielkiemu szacunkowi. I wielu ludzi zaczęło potem pytać o życie z Bogiem, dzielili się intymnymi problemami. No, myślę, że to jest to. W służbie też, później, kiedy zostałem już pełnoetatowym pracownikiem misyjnym, pojawiały się trudności, nie w sensie jakichś fizycznych tam dotkliwości, ale na przykład, wyobraź sobie, kiedy zaczynam studiować Słowo Boże z nowymi ludźmi w mieście, a nagle, tak jak za apostołem Pawłem, krążą jacyś po piętach deptający prześladowcy i mówią, że ja mam za łebka 50 zł za to studium. Ludzie przestali relacje ze mną mieć, tylko dlatego, że ktoś ślad za mną postępował i tym ludziom wtłaczał w głowę, że nie róbcie tego z nim, bo on ma od łebka 50 zł, co nie było absolutnie prawdą.
No, jakoś się nie dorobiliśmy na tym chrześcijaństwie.
No, właśnie. No i to było takie przykre, wiesz, kiedy w mieście ludzie głośno gdzieś tam rozpowiadali, że zarabiam na tym pieniądze i jestem po prostu, wiesz, strzelam tutaj kolejną głowę, żeby żyć. Przy czym, wiesz, ja zostawiłem pracę mocno zarobkową, dwa etaty w zasadzie, po to, żeby głosić Ewangelię ludziom, nie wiedząc, czy cokolwiek za to będę miał. I to nigdy nie miało znaczenia. I wiesz, tego typu oskarżenia trochę tak kują, bolą. więc z tym sobie radziłem. A później miałem jeszcze kontakty z prześladowaniami nie bezpośrednio na swoim własnym przypadku, ale z innymi ludźmi, którzy mieli prześladowanie już bardzo konkretne, biczowania czy tam palowanie w Rumunii na przykład, gdzie byliśmy kiedyś, gdzie ktoś miał po prostu za wiarę być zabity, ale no takie historie już widziałem potem, czy słyszałem bezpośrednie świadectwa z pierwszych rąk. Więc te sytuacje gdzieś w moim życiu się tam wcześniej przewijały. No ale chwała Bogu, niczemu, co gdzieś tam mnie spotykało, się nie poddałem wtedy. A i tak w porównaniu z tym, co się dzisiaj dzieje i o czym dzisiaj słuchamy, to jest nic. Żadne prześladowanie.
Dlaczego chrześcijanie spotykają się z prześladowaniami za wiarę? Jakie są motywy? Skąd tak mocno, dalece posunięta nienawiść? Skąd te spory? Taka zaciekłość? To jest zastanawiające. Dlaczego to wywołuje tyle emocji?
Ha. Wiesz co, właśnie rzecz w tym, że czasami my sami jesteśmy winni temu.
No to pytanie, czy to jest nasz wynik naszej głupoty?
Tak. Znam wynik naszej głupoty. Poranionych ludzi, którzy nie chcą z nami mieć nic do czynienia, tylko ze względu na to, że na przykład komunikujemy Ewangelię ludziom w taki sposób, że oni słyszą tylko jeden komunikat. Mamy monopol na prawdę. Tego ludzie nienawidzą.
Tylko u nas jest prawda.
Tak. Na przykład, dlaczego jesteśmy prześladowani za wiarę? Czasami tylko dlatego, że nie szanujemy poglądów innych ludzi. Nie potrafimy ich posłuchać. Od razu szykujemy petardę ze swojej strony. Nie jesteśmy wrażliwi. Nie słuchamy ich. No, i to widać nawet z twarzy. Nie żyjemy z tymi
Czyli
ludźmi.
Czyli sprzedajemy produkt marketingowy.
No, cieszymy się, bo realizujemy wielki nakaz misyjny.
Ale coś wielkiego sprzedajemy. Sprzedajemy lokomotywę. No. Ale pytanie, ilu z nas potrzebuje lokomotywy?
No tak. Często jest tak, że nie kochamy ludzi. Walczymy z nimi o nasze poglądy, zamiast dawać im do myślenia, ale chcemy w tym wszystkim głosić Ewangelię. Ludzie tego nienawidzą. I pewien człowiek powiedział mi to. Nie mówił to do mnie, bo on nie doświadczył tego bezpośrednio ode mnie, ale powiedział mi kiedyś ktoś z odnowy w Duchu Świętym. Wiesz, dlaczego was nie lubię? Bo wy zapominacie, że zapomniał wół, jak cielęciem był. Nawróciliście się i zapomnieliście, że byliście w tym samym miejscu. I komunikujecie Ewangelię, nie interesując się wrażliwością ludzi i tego, w co wierzą, co jest dla nich cenne. No a jak patrzę na to, jak to apostoł Paweł robił, to on tam w jednym miejscu w liście do Filipian mówi, żeby każdy z nas miał na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też interes drugich. I paradoksalnie naszym interesem może być głoszenie Ewangelii. Jeżeli to jest tylko interesem, to dziwisz się potem, że ta komunikacja zasługuje na pogardę i zasługuje na jakąś krytykę. Albo co jest ciekawe, że Piotr mówi, jeżeli ktoś z was cierpi, to niech nie cierpi jak złodziej, jak złoczyńca, jakiś. No bo wiesz, jeżeli ja przez płot do ludzi będę krzyczał, słuchajcie, wyjdziecie gdzieś tam, no nie wiem, do piekła, grzesznikami jesteście i tak dalej, no to są historie, że gdzieś tam ludzie na wsi kogoś oblewają jakimś medykamentem czy czymś i ktoś potem się cieszy, że no, on jest prześladowany za wiarę. Ja bym powiedział nie za wiarę, za swoją głupotę. Bo jeżeli nie szanujesz ludzi, jeżeli nie potrafisz ich posłuchać tego, co ich boli, jeżeli nie usłyszysz, jaki mają kształt, i Ewangelia nie będzie odpowiedzią na ich kształt, tylko jesteś jak
ale
urwany
też nie,
z kosmosu.
Nie pokażesz im, po co może Ewangelia być stosowana, w jaki sposób ulży w ich problemach, prawda? No tak, jak wspaniałym narzędziem jest.
To jest prawda. Choć Ewangelia, widzisz, ona zawsze jest odpowiedzią na coś w życiu człowieka. Ona nie jest oderwana od rzeczywistości, w jakiej ludzie żyją. A czasami my, nie wiedząc nic o tych ludziach,
wtłaczamy im coś.
Ewangelia, którą widzimy, że jest w kształcie kwadratu, jest wpychana w otwór w kształcie trójkąta.
No ale,
nie wchodzi.
Adasiu, ten kwadrat idealnie wpasowuje się w moje życie.
No tak. Tylko właśnie.
Tylko pytanie, czy w twoje?
Czy właśnie. Tylko czy każdy człowiek ma ten sam kształt? I okazuje się, że nie.
Ja jestem samotnym kawalerem, ty jesteś małżonkiem, który ma dwójkę dzieci, jedno chore na przykład, prawda? Zupełnie inne problemy.
Tak.
I żonę na bezrobociu.
Jak Ewangelia będzie odpowiedzią dla tego człowieka? Przy czym jestem daleko od cukierkowej Ewangelii, bo Jezus nie przyszedł po to, żeby nam problemy rozwiązywać, ale żeby nas pojednać z Ojcem. To jest kluczowa rzecz. Ale jako skutek uboczny On prostuje nasze ścieżki i pomaga rozwiązywać problemy. Ale to nie jest główny powód, dla którego On przyszedł. On przyszedł pojednać nas z Ojcem.
Rozumiem. Wiesz co, ja szczerze mówiąc jestem pod wrażeniem szkoleń, które ty organizujesz od dłuższego czasu pracując dla Ligi Biblijnej. I spotykam się z tobą w zborze Bethesda na ulicy Rosławickiej 5, gdzie na zaproszenie pastora, to jest Mariusza Nachtmana, dzisiaj prowadziłeś szkolenie jak jasno i zrozumiale podzielić się Ewangelią. Powiem szczerze, myśli, które były tutaj prezentowane, dotknęły mojego serca i umysłu.
Ponieważ... A nie powinny, bo przecież to jest takie proste.
Ponieważ było to nie takie proste i nie takie oczywiste.
No właśnie.
I ja chciałbym nawiązać do tego właśnie w tym nagraniu o prześladowaniach, bo większość słuchaczy mogłaby pomyśleć, tak, Adaś teraz się będzie skarżył, jak to go tam kamieniami rzucali za płota i miałczeli za nim na podwórku. Ale chciałbym w tym nagraniu może pójść w inną stronę, zastanowić się, co my mamy zrobić, aby tych prześladowań wynikających z naszej głupoty było jak najmniej. No i tu właściwie, zamiast mówić, myślę, że najlepszą metodą byłoby zachęcić każdego słuchacza, żeby postarał się znaleźć kontakt z Tobą poprzez stronę Ligi Biblijnej a.malkiewicz@ligabiblijna.pl, taki chyba mail jest.
To mail, tak.
Tak, napisać do Ciebie i spytać, gdzie będzie najbliższe szkolenie prowadzone.
Może być. Coś znajdziemy, jeżeli ktoś będzie...
Jak myślisz, jest to dobry pomysł?
No, jest to jakieś rozwiązanie.
W jaki sposób ewangelizować tak, żeby nie zranić żadnego ludzkiego serca?
I nie chodzi o cukierkowanie i
żeby być efektywnym dla siebie i dla królestwa, żeby wykonać dobrą pracę żniwiarza.
Chodzi o to, że właśnie w kontekście ewangelizacji i prześladowań Biblia powiada, to Pan Jezus uczył w Ewangeliach, mówi coś bardzo cennego. Jeżeli od was to zależy, ze wszystkimi ludzi pokój miejcie. Ja to dzisiaj wspominałem. Więc są pewne rodzaje relacji i pewne rodzaje pokojów, które zależą od nas. I my na to mamy wpływ. I mamy w takim kontekście głosić Ewangelię, który byśmy mogli nazwać kontekstem pokoju. Abraham mieszkał między Hetytami. Nie wiem, czy kojarzysz tą sytuację. Kiedy zmarła mu żona, chciał kupić grób. Ale oni nie chcieli mu go sprzedać. Dlaczego? No bo był innowiercą. Bo nie wierzył w to, w co wierzą Hetyci. Hetyci generalnie, no to lud pogański. Natomiast Abraham to monolit, który wierzy w Boga, w który nikomu nie jest znany. W tamtym czasie. Ale kiedy on chce kupić grób, oni mu nie chcą go sprzedać tylko dlatego właśnie,
ale
że...
Ale oni mu go?
Podarowali.
A, no właśnie. A dlaczego?
Ale kiedy, teraz zauważ,
chcieli go lubić.
No właśnie. Jak patrzysz na tą historię w drugiej Księdze Mojżeszowej, ona jest opisana, to ta rozmowa ciekawie bardzo przebiega, bo 5 razy aż tam piłeczka przylatuje z jednej strony boiska na drugą.
Ale ja wam zapłacę.
Tak.
Ależ nie. Ale ja na... Adasiu, zapłacę ci jednak.
Ale ja nie mogę wziąć pieniędzy.
Ale 1000 tylko.
Ale absolutnie nie zasługujesz na to, żeby
dwa
dawać mi pieniądze.
2 kwintale jabłek plus ziemniaki.
Nie, my chcemy ci to dać na
zadanie. Passata ci dam.
No widzisz.
W dieslu.
I teraz zauważ, co tam się dzieje. Oni jemu mówią, że ty jesteś księciem Bożym pomiędzy nami. Więc to jest szok, nie?
Musiał jak świecić jak światło.
I teraz popatrz, czy żeby usłyszeć od ludzi, że ty jesteś dla nich dobrym przykładem, to musisz z nimi pójść do baru na to samo piwo, które oni piją? Albo zintegrować się ze wszystkim tym, co oni robią? Niekoniecznie. I my na tych warsztatach mówimy tutaj, to jak możemy być przejrzyści, wierzyć w to, co wierzymy, mieć kręgosłup, nie chwiejący się jak trzcina na więtrze, a jednak mieć szacunek i być autorytetem wśród ludzi. Nie u wszystkich się to uda, ale u większości to jest możliwe, bo ludzie szanują tych, co może są odmienni, ale potrafią obronić tego i potrafią być konsekwentni, a z drugiej strony szanują poglądy drugich, które się różnią. No i ja w wielu sytuacjach gdzieś tam mam okazję mówić do ludzi, którzy absolutnie nie chcieli słuchać wierzących, po czym po zakończeniu rozmowy słyszę od niektórych, jest Pan pierwszym człowiekiem, z którym normalnie mogłem porozmawiać o Bogu. I to zmieniło koncept temu człowiekowi, że można pogadać z innowiercami o Bogu w normalny, nie jakiś despotyczny sposób.
Nie wyższościowy, nie pokazując swojej wyższości, bo my, chrześcijanie, jesteśmy wyżsi niż wy.
I oczywiście
na przykład.
Ktoś ci kamieniem zawsze może przyłożyć i to się może zdarzyć, bo Ewangelia zawsze rodziła skrajne emocje. Nowy Testament nam to pokazuje, kiedy jest ona Ewangelią taką, jaką ma być. Natomiast w wielu przypadkach ludzie, kiedy są szanowani w tym, naprawdę cenią sobie to, co słyszą, nie musząc się z tym zgadzać. Ja mam wielki szacunek do ludzi, którzy pozwalają mi mówić do siebie i cenię ich za to. Nie?
Warto też słuchać, bo dzięki temu, co słuchamy, możemy się dużo nauczyć o ludzkich problemach. Prawda? Jeżeli ktoś wpuszcza nas w swoje życie, jest to pewnego rodzaju przywilej. Wiesz, ja powiem tak, nasz czas jest ograniczony, ponieważ oczywiście staram się maksymalnie 15 minut przeznaczać na jeden temat. Nie zawsze się to udaje. Ale słuchaj, nasze inspiracje, znasz takie czasopismo?
Tak.
Wiosna 2015 rok, strona 20, tam jest bardzo ciekawy artykuł właśnie o tym, jak ewangelizować. Oprócz tego chciałbym jeszcze poprosić Ciebie, żebyś pozostał w kontakcie z naszymi słuchaczami. Adam Małkiewicz z Igi Biblijnej. Można napisać?
Można napisać.
Można się pytać o różne rzeczy? Można zaprosić do swojego zboru?
Można zaprosić, aczkolwiek nie będzie to takie proste.
Bo trzeba czekać w kolejce.
Około
pół roku pewnie.
Pół roku.
No. Projekt Filip. Trzy spotkania. Projekt tak. Filip, tak? Te spotkania dla zborów, jak jasno i zrozumiale podzielić się Ewangelią. To jest oczywiście projekt ponaddenominacyjny.
Tak. To nie dotyczy jakiegoś konkretnego kościoła. Chodzi generalnie o ludzi, którzy narodzili się na nowo, gdziekolwiek się znajdują, w jakimkolwiek kościele ewangelicznie wierzącym i chcą nie tylko się przez następne 10 lat modlić: Panie, użyj mnie, bo wielu takich spotykam.
Ale
użyj
mnie. Działać.
Mija 10 lat i oni dalej modlą się: użyj mnie, ale nikt nie powiedział im nigdy konkretnie, jak to mają zrobić, jak praktycznie coś zrobić, więc tutaj do bólu praktycznie zajmujemy się tematem, aż ćwiczymy pewne rzeczy, mówimy pewne rzeczy i wiesz, tak jak dzisiaj, widzisz, siedzimy 7 godzinę na wykładach i jeżeli w 7 godzinie jeszcze ludzie gdzieś sobie podpłakują i mają łezki w oczach, to coś jest na rzeczy.
No, nie ma znużenia, jest zainteresowanie. My rozmawiamy już 9 godzina teraz.
No właśnie.
Mam nadzieję, słuchacze zobaczą, nadal mam energię. Ale prawdą jest, że Bóg, Jezus to najlepsze paliwo.
Amen. Podoba mi się to. Najlepsze paliwo.
Dobrze, ja mam nadzieję, że zachęciliśmy wszystkich naszych słuchaczy do tego, żeby posłuchali innych rozmów z Adamem Małkiewiczem, które są nagrane na naszym serwerze, a oprócz tego skontaktowali się. Być może warto zamówić takie właśnie szkolenie na temat ewangelizacji dla swojego zboru. Dziękuję Ci, Adam.
Dziękuję Tobie i słuchaczom też. Następnych nagrań Wam dobrych życzę i żebyście odnajdywali w nich zawsze.
No, ale Ty jesteś bardzo zajęty, to pewnie za rok.
Ale myślę o nagraniach z innymi.
A no to wcześniej. Dziękujemy.